Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj zaczęło się od wizyty na cmentarzu?
Tak, nie zawsze tak robię, ale dzisiaj wyjątkowo od wizyty na cmentarzu. 8 lat minęło, warta honorowa stoi, bardzo miło.
Zaskoczyło to pana?
Może nie zaskoczyło, ale nie zawsze rano jestem. 10 kwietnia na grobie różne są sytuacje, ale no tutaj w tym przypadku bardzo miło się poczułem, jak zobaczyłem żołnierzy stojących od razu. Pozytywne zaskoczenie i lepiej na sercu, że przede wszystkim jest ta pamięć i wojsko stoi. Ojciec też był w wojsku, bardzo chwalił sobie to, że był, więc tym bardziej miło.
Co prawda ludowym, ale był.
To prawda, tak.
Odbył służbę z poboru.
Tak jest.
Brakuje ojca?
Brakuje na różnych kanwach rodzinnych, politycznych. Na pewno by się mocno przydał i na pewno swoim doświadczeniem i tym spokojem wewnętrznym, który posiadał, byłby w stanie w wielu sytuacjach pomóc.
Jakich?
W rodzinie wiadomo, jak nie ma ojca, to mówi się zawsze, przecież jak nie ma kota, to myszy harcują i patrząc na swoich braci młodszych, przydałoby się czasami troszkę silniejszej ręki i dla mnie pewnie też by się przydało, żeby na pewne rzeczy poważniej zwracać uwagę. A jeżeli chodzi o sprawy polityczne, no, chcąc nie chcąc poszedłem tą ścieżką i tu brakuje takiej zwykłej roli, takiego autorytetu, do którego można było się odezwać i zapytać się o jak zadziałać tutaj, co ty byś zrobił. Takie doradztwo tak naprawdę.
Rozstrzyganie sporów, łagodzenie konfliktów?
Też. Ojciec akurat wiem, że on miał taką jakby przywarę, że on długo się zastanawiał, długo myślał nad wieloma sprawami, ale zawsze wynikało coś dobrego, tak już w perspektywie czasu. Starał się patrzeć tak makro na wiele spraw, nie zwracał uwagi na jakby takie może krótkookresowe patrzenie, tylko starał się szerzej patrzeć, dlatego też w młodych inwestował. Wiele było zarzutów w stosunku do niego, że za długo te decyzje podejmuje, można było szybciej, ale perspektywa czasu tutaj, kiedy go nie ma, to pokazuje, że jednak czasami warto się 2, 3, 4 razy zastanowić, niż podjąć pochopną decyzję. I zresztą kiedyś podjął przecież pochopną decyzję, jeżeli chodzi o obecnie posła Żalka i się przejechał. Także no, czasami warto się zastanowić.
Muszę przyznać, że jego spokój był zadziwiający. Nie wchodzenie w spory, bo często w studiu radiowym przecież ludzie się spierali. Pan marszałek raczej tego nie robił, spokojnie reagował na wszelkie zaczepki. Ale największą zaletą i cechą bardzo pozytywną było to, że pan marszałek się znakomicie uczył.
Prawda, ojciec nie miał wysokiego wykształcenia. Można powiedzieć, że był na początku po szkole zawodowej, później ten delikatnie się dokształcał, ale to była taka kosmetyka. Mam wrażenie, że dokształcał się tylko po to, żeby nikt mu później nie zarzucił, że nie ma uprawnień, czegoś nie wie. Nie miał wiele na papierze, ale właśnie tak jak pan powiedział, znakomicie się uczył. Przede wszystkim słuchał ludzi młodych, chociaż czasami w domu akurat był autokratą takim, który uważał, że zawsze lepiej zrobi niż na przykład ja. Mówi, Sebastian, zrób coś tam. Po chwili podchodzi i mówi, no jak ty to robisz, no daj mi to.
Cecha każdego ojca.
Chyba cecha każdego ojca, ale jeżeli chodzi o naukę, ja też byłem pod wielkim wrażeniem, jak on był w stanie, powiedzmy, ze zwykłego człowieka, który wychował się na wsi, wejść w tą wielką politykę. I pokazywał, że był lepszy od tych wszystkich, którzy się wykształcili w tej materii.
To wzór jest?
Zdecydowany wzór. Nie tylko dla mnie jako syna, ale dla wielu młodych polityków. To właśnie te trzymanie, ja to nazywam trzymanie ciśnienia, bo wiadomo, że jest konflikt, czy nawet w studiu nagraniowym, czy gdziekolwiek na jakiejś debacie publicznej, no to trzeba to ciśnienie trzymać, a nie przekrzykiwać się często brzydko. A ojciec potrafił tak, nie wiem, może ten uśmiech pod wąsem powodował też, że rozbrajał konkurentów politycznych. Zawsze potrafił jakoś wybrnąć z różnych tam opresji. Wychodziła klasa człowieka. To jest też wychowanie. Miał bardzo dobrego ojca, który trzymał pewne zasady i nie odpuszczał. Wychował go w dobrej jakości, ja to mówię.
No, z dobrej rodziny pochodził. Putrowie na Suwalszczyźnie to coś znaczą. Miała wpływ na historię tego miasta również.
Miała wpływ na historię i jeżeli chodzi nawet o braci ojca, również taka sama klasa, bo jak się spotykamy, to oni wiedzą, że trzeba przyjechać, trzeba pojechać na grób w swojej rodzinnej miejscowości w Józefowie, tam gdzie ojciec też budował kościół, robią msze. Oni się jakoś tak zgrywają, spotykają i naprawdę są bardzo, bardzo podobni do ojca i chwała im za to, że pamiętają i się jakoś trzymają razem.
Ekshumacja odbyła się w tym roku?
Odbyła się.
Mocny moment?
Mocny moment, ale długo wyczekiwany, ponieważ my już wniosek o ekshumację złożyliśmy rozmawialiśmy dawno temu, tylko wtedy jakby była jeszcze inna władza i ta władza nie widziała potrzeby. Tylko w tym momencie, wczoraj widziałem, pojawiły się jakieś tam doniesienia o ilości tych zamian różnego rodzaju, że tam chyba 69 szczątków czy części ciał zostało pomieszane w różnych trumnach. To pokazuje, że Rosjanie potraktowali nas, nie wiem, tak jakby chcieli szybko posprzątać wszystko i zamknąć temat, a tak się nie powinno robić. I moim zdaniem była potrzebna i cieszę się, że do tego doszło i będziemy mogli zamknąć pewien etap.
100% pewności teraz.
100% pewności.
To jest istotne?
Bardzo istotne, nawet jak się chodzi na grób, to myślę, że to dodaje jak spokoju, że mogę iść na ten grób, może nie porozmawiać z ojcem, tylko może mówić do niego. Na pewno, że jest tam to ciało i dusza w spokoju gdzieś tam w niebie. Współczuję tym, którzy myśleli do tej pory, że nie trzeba robić ekshumacji, a się okazało na przykład, że jest coś zamienione. Teraz myślę, że mam nadzieję, że posypują głowy popiołem, że pewne rzeczy trzeba zrobić, być profesjonalnym, nie tak jak Rosjanie i wtedy dopiero możemy spać spokojnie.
Całe to wydarzenie sprzed 8 lat to też swego rodzaju wyraz braku profesjonalizmu. Nie wiem, czy pan tak odbiera to.
Po części tak. Wydaje mi się, że nawet można brać przykład ze zwykłych filmów amerykańskich właśnie, jak wygląda protokół dyplomatyczny. Może te firmy są przerysowane, ale skądś te pomysły są zaczerpnięte. Jeżeli leci prezydent, to musi być to przygotowane na najwyższym możliwym poziomie. Wszystko musi być sprawdzone. To nie może być tak, że na przykład jest lista osób, które lecą i ta lista tuż przed odlotem się zmienia. To po prostu jest niedopuszczalne. To powinno być dopięte na ostatni guzik i tyle. No.
Podobnie czasach... z tymi śledztwami, z badaniem ciał, z pochówkami.
Dokładnie. Nie można tego zrobić na zasadzie, że aby zrobić. To musi być zrobione możliwie jak w najlepszych warunkach. A to tak nie wyglądało z tego, co później się dowiedzieliśmy.
Bo to jest i szacunek dla tych, którzy zginęli, i szacunek dla państwa, bo to wszystko razem zaczyna się składać, bo nie da się tego wszystkiego oddzielić, bo okazuje się, że jeżeli nie szanujemy państwa, to nie szanujemy obywateli i odwrotnie.
No tak, ta sytuacja, którą mamy teraz, to rozwarstwienie społeczne, ono nie powstało tak po prostu z niczego. Wydaje mi się, że powstało właśnie z tego braku profesjonalizmu na początku, że nie potrafiliśmy wspólnie razem wziąć się w garść i zorganizować dobrego badania tej katastrofy. Problem nawarstwił się w momencie, kiedy część nie chciała pewnych wyjaśnień, część chciała. Ja już pamiętam takie spotkanie z premierem w Warszawie, na którym byliśmy i część rodzin ofiar powiedziała, że może zostawmy to, nie szukajmy i tak dalej. No i automatycznie druga część się zdenerwowała, że no jak, no my chcemy prawdy. Myślę, że ci, którzy tam zginęli, na pewno by chcieli tej prawdy. Przecież oni polecieli do Katynia. Oni polecieli, żeby oddać hołd i głosić prawdę. To dlaczego tutaj mieliby nie chcieć? Ja tego do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego część ludzi myśli, a dobra, mam swoje życie, mam swoją pracę, niech to już tak będzie. No nie, powinniśmy to wyjaśnić i powinniśmy wysłać kilka tysięcy, nie wiem, nawet żołnierzy, nie wiem, fachowców do tego Smoleńska, obstawić teren i zbadać dokładnie to miejsce. W tej chwili to jest wszystko już zniszczone. Z tego co wiem, to tam stoją jakieś budynki nawet w tym miejscu i no już teraz nie przeszukamy, tak jak pani Ewa Kopacz mówiła, że przekopywali ziemię. No, mam ogromny żal też do pani premier Ewy Kopacz, która no, była wtedy ministrem zdrowia akurat, ale po co politycznie występowała i takie kłamstwo? Może ona nawet nie wiedziała, że kłamie. Może ktoś jej kazał powiedzieć takie rzeczy, jak nie wolno otwierać trumien. Nie mielibyśmy dziś ekshumacji. Jak właśnie to przekopywanie, jak bycie przy sekcjach. Okazało się, że nie byli przy sekcjach wszystkich nasi fachowcy. To jest taka masa tych brzydkich kłamstw, które bardzo mocno moim zdaniem bolą wiele rodzin ofiar i nawet nigdy nie było żadnego słowa przepraszam, takiego szczerego przepraszam.
Zostanie ta sprawa wyjaśniona?
Moim zdaniem nie zostanie wyjaśniona, chociaż chciałbym, żeby była wyjaśniona, ale nie do końca w to wierzę, bo Rosja mocno opóźnia tę sprawę. Przecież z tego co wiem, to tam niewiele się dzieje. Dostaję pismo, bo mam status pokrzywdzonego, dostaję pisma z Rosji. I jedyne, co tam się dzieje, to, że przysyłają pisma co jakiś czas, że przedłużają śledztwo. I tyle tak naprawdę. A jeżeli chodzi o nasze działania prokuratury, no sporo się zmieniło, od kiedy wzięła to po prostu prokuratura krajowa, a nie wojskowa, na swoje barki.
Tak już na zakończenie. Takie pytanie już całkiem osobiste. Wyjeżdża pan do Suwałk i przejeżdża pan przez Rondo Putry.
Przejeżdżam.
Jakie to jest uczucie?
Bardzo miłe, bo poniekąd też sam miałem pewien wkład, żeby to rondo powstało. Pamiętam te głosy, że to takie miejsce ruchliwe, że tu mogą być wypadki. Później będziesz widział w gazetach, że jakiś wypadek na rondzie Putry. Zresztą sam kiedyś miałem wypadek na tym rondzie. Powiem szczerze, to chyba ojciec jakąś burę mi wysłał, że może nie to miejsce. Tak zacząłem myśleć, ale duma tak naprawdę, że jest takie miejsce, które jest bardzo symboliczne, jeżeli chodzi o tatę. Bo tamtędy bardzo często ojciec, wracając z Warszawy, zajeżdżał tylko szybko do domu i mówił: chłopaki, jedziemy do Józefowa. I wsiadaliśmy w samochód. Oczywiście często nie obywało się bez kłótni. Nie, tato, ja nie chcę, ale później się jechało i super. Przejeżdżamy przez to samo miejsce za każdym razem, którym ojciec właśnie jeździł. Właśnie był taki zarzut kiedyś, że to miejsce jest może nie najlepsze, ale to jest miejsce symboliczne. I ojciec był skromną osobą, nie sądzę, żeby chciał miejsce w jakimś centrum miasta i myślę, że z tego jest zadowolony.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo również.